Proszę, otwórzcie psalm 146, który śpiewaliśmy responsoryjnie. Przeczytam pierwsze cztery wersety. Alleluja! Chwal duszę moja Pana. Chwalić będę Pana, póki żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nic nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś zechciał pouczyć nas co do właściwej perspektywy na to życie, abyś zechciał pouczyć nas w swojej mądrości, tak abyśmy nie upatrywali naszego poczucia bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa w rzeczach, które przemijają, w rzeczach, które zawodzą. Prosimy, poucz nas, czym jest ufność, poucz nas, czym jest wytrwanie. Składamy teraz siebie na ten czas w Twoje ręce. Amen. Słuchajcie, pytanie, które zadaje psalmista, jeżeli pamiętacie jeszcze psalm, który śpiewaliśmy. Pytanie, które zadaje psalmista, jest pytaniem takim dość oczywistym i dość podstawowym, do którego sprowadza się cała kwestia naszego, najważniejsza kwestia naszego życia. Ocena naszego życia, wartość naszego życia, wszystko sprowadza się do pytania, komu ufasz? Komu ufasz? I słuchajcie, to komu ufasz, prędzej czy później, raczej prędzej się objawi we wszystkich nieomal miejscach naszego życia. To będzie dość oczywiste od razu. Komu ufasz? Słuchajcie, i to pytanie, komu ufasz? Może, nie wiem, zwróciliście uwagę, że większość urywków mówi o wytrwaniu, o tym, aby wytrwać. No i kwestia zaufania i kwestia wytrwania, wbrew pozorom, są bardzo do siebie zbliżone, nieomal identyczne, jeśli chodzi o jedną i o drugą rzecz. Słuchajcie, pokrewne pytanie, które przynajmniej sugeruje ten psalm, to też wiadomo pytanie, kogo się boisz, co jest, na kim ci zależy, albo w którym miejscu upatrujesz swojego ratunku. I psalm opowiada o dwóch drogach. Wszystko jest proste, wszystko jest zwykłe. Opowiada o dwóch drogach. Jedna droga, pierwsza droga, to jest droga zaufania ludziom. Droga strachu przed ludźmi, to jest ta pierwsza droga, na którą psalm wskazuje. I oczywiście druga droga jest drogą zaufania Bogu i drogą bojaźni Bożej. Tak więc wiele rzeczy jest skomplikowanych na tym świecie, ale te najważniejsze, te najbardziej podstawowe są proste, że nawet głupi, jak słyszeliśmy, jest w stanie się w tych rzeczach rozeznać. Ale słuchajcie, cały psalm rozpoczyna się od chwały Bogu i prawdę powiedziawszy, każdy z pięciu ostatnich psalmów w taki sposób się rozpoczyna i kończy. Rozpoczyna się od słowa Alleluja, niech imię Jahwe będzie wychwalone i w taki sposób też się kończy, czyli każdy z ostatnich pięciu psalmów jest spięty właśnie taką klamrą. Boża chwała objawia się na całym świecie i dlatego psalm zaczyna się właśnie od słów wielbijcie Pana. I zwróćcie uwagę, że zaraz w pierwszym wersecie chwal duszę moja Pana, to zawołanie, to wezwanie spotyka się z momentalną odpowiedzią, natychmiastową odpowiedzią. Chwalić będę Pana, póki żyw. Chwalić będę Pana, póki żyw. I oczywiście to wskazuje na jedną rzecz, bardzo taką oczywistą rzecz, że to właśnie Bóg jest atmosferą mojego życia, a precyzyjnie to ujmując, co jest atmosferą mojego życia? Atmosferą mojego życia jest wdzięczność Bogu. Czyli zaufanie Bogu i wdzięczność Jemu są rzeczami, które idą nierozłącznie w parze. Tak więc chwal duszo moja Pana, chwalić będę Go, chwalić będę Pana, pókim żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Tak więc to jest ta podstawowa, najbardziej podstawowa rzecz, która przenika moje życie. Dopóki żyję, jeżeli żyję, to moje życie i moje istnienie jest nierozłącznie związane właśnie z oddawaniem Bogu czci i wielbieniem, oddawaniem Mu chwały. Ale teraz psalmista, którego autor tego psalmu, pewnie autorów było dwóch proroków, tak przynajmniej niektóre tradycje podają, ale autor, psalmista rozpoczyna pouczenie od tego, abyśmy nie pokładali nadziei w człowieku. Nie pokładajcie ufności w książętach i oczywiście chodzi o tych, którzy mają władzę, którzy wydają się mocni i niewzruszeni, ani w człowieku, który nic nie może pomóc. Słuchajcie, to słowo człowieku, który nic nie może pomóc, dosłownie jest tam powiedziane synu Adama, który nic nie może pomóc. I zaraz to pokrewne słowo od Adama się pojawi, dlatego że Adam, dlaczego akurat w taki sposób człowiek jest przedstawiony, synu Adama, który nic nie może pomóc? No otóż nie ma człowieka na ziemi, który by nie był synem Adama. Wszyscy jesteśmy synem Adama i z tego wynika kolejna rzecz, do której psalmista zmierza. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. I to słowo, które tam jest, to jest pokrewne od imienia Adama, czyli Adamach. Czyli Adam wraca do Adama, czyli każdy syn człowieczy, syn Adama, ma jedną charakterystykę, a mianowicie przemija i jest śmiertelny. Tak więc psalmista ogłasza pouczenie, nie pokładajcie nadziei w ludziach, którzy wydają się mocni, książęta tego wieku, ani w synu człowieczym, synu Adama, czyli znowu zwraca uwagę na dwie drogi. Jest pierwsza droga wywyższenia człowieka, która skupia się na człowieku, swoisty humanizm, oddaje cześć człowiekowi i w tym układzie to człowiek jest źródłem zbawienia, źródłem bezpieczeństwa. Człowiek tworzy co? Tworzy raj, tworzy krainę szczęśliwości, ale jak się nazywa ta kraina szczęśliwości, którą człowiek sam sobie dla siebie usiłuje stworzyć? No ta kraina szczęśliwości, którą on tworzy, to jest na końcu okrutna utopia. Dzisiaj zmierzając do kościoła, myślę, skrócę sobie drogę na przystanek tramwajowy przez galerię Wrocławia. Mam nadzieję, że to nie grzech. Wszedłem do galerii i słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi uderzyła, to takie donośne, jakaś taka donośna, donośny chór angielskiej kolędy. Dzieci śpiewające kolędę. I nagle w jednej chwili poczułem się jak w jakiejś świątyni. Dlatego, że to naprawdę strasznie głośny, donośny chór kolędy śpiewany przez chór dziecięcy. Później patrzę w bok, tam jest ołtarz, jakiś sklep, jakaś perfumeria. Miała jakieś przedstawienie, jakieś modelki, tańczyły na scenie. Także swoją drogą, jak wydawałoby się, jak świątynia. Przez chwilę myślę, może jednak tu zostanę. Ale słuchajcie, są właśnie dwie drogi. Jest droga humanizmu, która oddaje cześć człowiekowi, która upatruje właśnie szczęśliwości i bezpieczeństwa w tego typu rzeczach, czyli w człowieku. jest droga, która opatruje szczęścia zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Pytanie przed nami, cały czas to pytanie, które na katechezach omawiamy, kto jest suwerenem? Czy suwerenem jest Bóg, czy suwerenem jest człowiek? Ale według pouczeń psalmisty człowiek to jednak syn Adama, jak samo jego imię głosi, jak już wspomniałem, odchodzi jak dech i wraca do ziemi, wraca do Adama, do prochu ziemi. Tak więc syn Adama jest, ma, autor czy psalm wskazuje na dwie rzeczy, dwie charakterystyki. Jeśli chodzi o człowieka, nie pokładajcie ufności, przestrzega nas w książętach, ani w człowieku, który nic nie może pomóc. Po pierwsze jest bezsilny. Po drugie, gdy opuszcza go duch, wraca do Adama, do prochu swego. Po drugie, nie tylko, że jest bezsilny, ale jest śmiertelny. W dniu, kiedy jego duch go opuszcza, wszystkie jego plany obracają się, jego determinacje, jego zamiary ustają. Jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, zwróćcie uwagę w czwartym wersecie, gdy opuszcza go duch i później odpowiednik, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Widzicie to, co tak bardzo jawi się jako szok, jako zaskoczenie dla tych, którzy składają swoją ufność w ludziach. To jest właśnie realiami człowieka. A tą prawdą o człowieku jest to, iż nagle wszystkie zamiary i wszystkie determinacje, wszystkie wrogości, wszystkie plany, wszystko w jednej chwili zanika. Dlatego nie pokładajcie wierności, ufności w człowieku. Konkluzja, nie ufaj człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że się zawiedziesz. Nie ufaj człowiekowi, dlatego, że się zawiedziesz. I następnie autor przechodzi do piątego wersetu i piąty werset zaczyna się od słów szczęśliwy. I widzicie, większość ludzi, wszyscy ludzie poszukują szczęścia. I piąty werset mówi, błogosławiony czy szczęśliwy jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. Szczęście, prawdziwe szczęście znajduje się w poszukiwaniu ratunku w odpowiednim miejscu i tym odpowiednim miejscem jest Bóg Jakuba, Bóg swojego ludu. Każdy, kto w Nim pokłada nadzieję, zamiast w kurzu, zamiast w prochu, zamiast w ziemi, ten jest prawdziwie szczęśliwy. I zwróćcie uwagę dla kontrastu, jaki to jest Bóg Jakuba i jaki to jest ten, który czyni nas szczęśliwymi i bezpiecznymi. Otóż On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Czyli przede wszystkim nasz Bóg to wszechmogący Stworzyciel. I zwróćmy uwagę, że On uczynił niebo i ziemię, czyli uczynił wszystko, całą rzeczywistość, niebo i ziemia, naprawdę to dwie klamry, które spajają całą rzeczywistość, w której się obracamy. Słuchajcie, jak spojrzymy gdzieś z jakiejś wieży widokowej, wysoko, wysoko spojrzymy na ziemię, czy z samolotu, który na przykład już zniża się do lądowania, to tak naprawdę widzimy, że ta sfera, w której wszystkie wojny, miłości, nienawiści, wrogości mają miejsce, to jest taka cieniutka sfera, tuż, tuż nad powierzchnią Ziemi. Wszystko, od czasu do czasu ktoś tam wyskoczy gdzieś w kierunku Księżyca, ale całość ma miejsce w tej malutkiej, cieniutkiej sferze między niebem a ziemią. I teraz pierwsze pocieszenie. Nasz Bóg jest Stworzycielem, który spina, otacza klamrami całą swoją rzeczywistość. Jakby jeszcze tego mało było, to jeszcze jest powiedziane, On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dlaczego akurat jeszcze morze zostało wspomniane? No otóż dlatego, że on nie tylko stworzył wszystko, ale panuje również nad tym, co ciebie szczególnie przeraża. A właśnie morze było czymś dla Izraelitów, co było obrazem przerażającej otchłani, niekontrolowanej otchłani, pełnej strasznych potworów. I teraz Bóg mówi, nie tylko ja stwarzam niebo i ziemię, czyli cała twoja egzystencja jest otoczona przez moją moc, ale ja również stwarzam morze, które dla ciebie jest obrazem czegoś strasznego. Co więcej, Bóg dochowuje wierności na wieki. Nasz Bóg jest wierny. Cóż to oznacza? Nie oznacza nic innego, jak tylko to, iż na nim właśnie możemy się oprzeć. Wszystko inne ustępuje pod, można powiedzieć, oporem naszych prób, naszych testów. Wszystko, pamiętacie, w jakiś obrazowy sposób Bóg przestrzega, aby nie udawać się do Egiptu o pomoc, po pomoc. Mówię, Egipt jest jak ostra trzcina, która ci przekuje na wskroś, na wylot rękę, jeżeli do niego, tam będziesz upatrywał swojego ratunku. Podczas gdy nasz Bóg jest wierny, nasz Bóg nie obrazi się, tak jak pamiętamy, przyjaciele Hiobowi obrazili się na próby, przez które i na rzeczy, które Hiob wypowiadał. Nasz Bóg nie obraża się, ale wiernie trwa i wiernie trwał do samego końca przy Hiobie. Co więcej, nasz Bóg jest sprawiedliwy. On się ujmie za nami, wszystko wyrówna. Nasz Bóg zna słyszy nasze wołanie i zdecydowanie się za nami ujmie, nie tak jak książęta. I nasz Bóg jest litościwy i dobry, czyli nakarmi głodnych, daje chleb głodnym. Nasz Bóg jest tym, który zna doskonale tą opresję, z którą mamy do czynienia. I teraz mamy kolejną wyliczankę. Tak jak Bóg nie jest bezsilny jak człowiek, teraz autor wylicza kolejne wielkie dzieła Pana. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli macie tekst przed oczami, zwłaszcza piąty werset, poprzedni werset. On uczynił, On dochowuje, On wymierza sprawiedliwość, daje chleb głodnym. Ale kolejne wersety, każdy z nich zaczyna się od słowa Jahwe. Każdy z nich zaczyna się od słowa nasz Pan, nasz Bóg po imieniu. I teraz Jahwe oswobadza więźniów. Pan otwiera, Jahwe otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. To podnosi zgłębionych, według tłumaczenia Czesława Miłosza, który zwykle i w tym wypadku też tak uczynił, zwykle bardzo dosłownie tłumaczy, przekazuje rzeczy, ujmuje rzeczy w pięknym języku polskim, ale też bardzo dosłownie. Jak zapewne pamiętacie, on jako jedyny, z jakiejś przyczyny, jako jedynemu udało się właściwie przetłumaczyć pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Ale tutaj na przykład Pan Jahwe podnosi zgnębionych. Czesław Miłosz oddaje, Pan jest tym, który prostuje zgiętych ku ziemi. Pan jest tym, który prostuje zgiętych ku ziemi. I słuchajcie, od razu momentalnie wiemy o kogo chodzi, o kim mówi ten psalm. Ten psalm oczywiście mówi o naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który przyszedł i co zrobił? I nas porozwiązywał. Rozwiązał nasze pęta, rozwiązał nasze zniewolenia, wyprowadził nas wreszcie na przestwór, na wolność, gdzie możemy wreszcie oddychać. W Ewangelii Łukasza, zacytuję dwa urywki, Pan prostuje, pamiętajcie, Pan prostuje zgięty ku ziemi. W Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 11 werset czytamy. Oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na niej ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Tak więc widzimy wyraźnie, że ten psalm nie mówi o nikim innym, jak tylko o Bogu, Bogu wcielonym, naszym Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł i oto czyni te rzeczy, o których psalm powiada. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, 5 werset. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Tak więc nasz Pan przyszedł, aby dokonywać tych dzieł. Nasz Pan przyszedł, aby oswobadzać nas i oswobodził nas z tych powiązań, którymi szatan nas powiązał. I zobaczcie, psalm kończy się: nie pokładajcie ufności w książętach, tak się zaczęło. Zobaczcie, 9 werset. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Teraz wszystko jest podsumowane. Pan strzeże przychodniów, czy obcych, sierotę i wdowę wspomaga. Słuchajcie, co łączy te trzy grupy ludzi? Przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga. Słuchajcie, każda z tych grup, czy wszystkie te grupy ludzi nie mają żadnych praw. Nie mają żadnych praw. Co więcej, żadna z tych grup ludzi nie jest w stanie sama się obronić. Nikt ani przychodzień, obcokrajowiec nie ma żadnych praw, tak samo jak sierota, tak samo jak wdowa, jeszcze w tamtych czasach, jest bez żadnych praw. Ludzie, którzy nie potrafią się bronić. I słuchajcie, w tym wersecie, oczywiście to jest opis każdego z nas, kto w Bogu pokłada nadzieję. Jeżeli w Bogu pokładasz nadzieję, no to właśnie te kategorie ludzi ciebie opisują. Opisują ciebie, że jesteś obcokrajowcem, jesteś sierotą, jesteś wdową, kimś, kto jest całkowicie pozbawiony praw, kto widzi, że nie ma żadnej siły, kto widzi, iż tylko w Bogu jest jego nadzieja. Natomiast co do bezbożnych, lecz drogę bezbożnych zatraca, natomiast bezbożni, których nadzieją nie jest Bóg, ale ich własne determinacje, ich droga ich zaskoczy, można powiedzieć. Ich droga okaże się zupełnie inna od tej, na którą liczyli. Psalmista powiada: ich drogę dosłownie wywróci do góry nogami. Coś w rodzaju, jak co Jezus uczynił, pamiętamy, w świątyni, kiedy powywracał, mieli ładnie poukładane rzeczy na stołach, mieli wszystkie pieniążki policzone, pogrupowane. Co Jezus zrobił? Wszystko wyrzucił im, wywrócił im do góry nogami. I teraz podobnie ci, którzy w Nim nie znajdują nadziei, nagle ich koniec ich zaskoczy. Koniec nie będzie tym, na co liczyli. Ich samo układanie i samo zastawianie stołu okaże się zgubne, okaże się bezsilne. I wreszcie, Pan jest Królem na wieki, jest Bogiem Twoim Syjonie, czyli co to jest Syjon? Syjon to jest miejsce, gdzie stał namiot Dawida. Syjon w tłumaczeniu, można powiedzieć, Kościół. Czyli Bóg się teraz zwraca bezpośrednio do Ciebie, do mnie, do nas. On jest Bogiem Twoim Kościele po wszystkie pokolenia. Dlatego, że On jest wierny, On będzie Bogiem naszych dzieci. Alleluja. Słuchajcie, wszystko sprowadza się do zaufania. Ale pytanie jeszcze na koniec, czym jest? Co oznacza? Co to znaczy ufać? Co to znaczy ufać? I zaufanie to nic innego jak trwanie wtedy, kiedy jeszcze nic się nie zmieniło. No bo to zaufanie oznacza. Jeżeli ja komuś ufam, to ufam mu, kiedy jeszcze nic nie zmieniło się w rzeczywistości wokół mnie. Dlatego zaufanie oznacza wytrwanie i trzymanie się Boga. Ciekawe jest, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Jakub w liście podaje nam przykład Hioba i mówi, nie narzekajcie. I później podaje nam przykład Hioba. No, Hiob, można powiedzieć, jest ojcem narzekania. To właśnie on, mówimy o skardze Hiobowej. Ale wiadomo, że Hiob skarżył się na swój los, ale ufał Bogu. Jego skarga wypływała z wiary. Nigdy nie porzucił swej ufności w Bogu. I pośrodku tej księgi, rozdział 19, dokładnie na to wskazuje. Tak więc pamiętajmy, iż ufać to trwać przy Bogu, kiedy jeszcze wydaje się, że Bóg milczy, kiedy zmiany nie widać, ale zmiana jest jaka? Zmiana jest pewna. On, Jezus, jest gwarantem tej zmiany. Jezus przyszedł jako niemowlaczek na świat i później objawił pierwociny zmiany, która nadchodzi i która jest pewna. Czyli pytanie jest jakie? Czy Chrystus uzdrowił wszystkich, którzy byli chorzy w Palestynie? No nie uzdrowił wszystkich, którzy byli chorzy. Ale ci, których uzdrowił, wskazują na pierwociny, na tą nieuchronność zmiany, na tą nieuchronność ostatecznego wyzwolenia, którym Bóg nas otoczy, tej zmiany, która nadchodzi. Tak więc nie traćmy ducha. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty zapewniasz nas o tym, że choć jakże często zniechęcamy się, jakże często wydaje się, że Ty milczysz, że Ty jesteś odległy, że żadna zmiana, o którą wołamy i której pragniemy, nie następuje w naszym życiu, to jednak wiemy, pouczeni i pokrzepieni przez Ciebie, Duchu Święty, wiemy, że ta zmiana nadchodzi. Wiemy, że Ty wyprowadzasz nas na wolność i że Ty ostatecznie rozwiążesz i pokonasz wszelkie zniewolenia, które wciąż jeszcze usiłują nas spętać. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wolność. Dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś i że Ty wyzwoliłeś tych, których szatan spętał. Amen.